Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Rigę, za szybą studia, realizujący audycję Grażyna Chmurska i technik Józef Szczerno. Serdecznie witamy we wtorek 16 września. W naszym dzienniku mówić będziemy m.in. o rozpadzie pomarańczowej koalicji na Ukrainie, o misji NATO w Gruzji, nowym dowódcy wojsk amerykańskich w Iraku, generale Odierno, o piractwie morskim u wybrzeży Somalii, no i przede wszystkim o ogarniającym świat kryzysie finansowym. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gips, Agnieszki Kumor i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, poświęcony dzisiaj Romom, korespondencja rzeszyckiej z Festiwalu Filmowego w Gdyni, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, moje multimedia o ekspansji Google'a, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika Radio France International. Fala uderzeniowa po poniedziałkowym szoku, jakim było bankructwo banku inwestycyjnego Lehman Brothers, przelewa się we wtorek przez światowe giełdy, a banki centralne masowo wstrzykują gotówkę, by zahamować efekt lawinowy. Najprzód zatrzęsły się giełdy w Azji, gdzie szereg banków będących wierzycielami Lehmana, zwłaszcza w Japonii, obawia się dużych strat własnych. Od Tokio po Szanghaj notowania spadły o średnio 5%. Po poniedziałkowej bessie europejskie rynki finansowe początkowo trzymały się nie najgorzej, ale po południu notowania znowu spadły. Paryski indeks CAC 40 stracił 3,33%, niewiele mniej niż wczoraj, a frankfurcki DAX 3,20%. W Moskwie zawieszono notowania na obu giełdach, aby powstrzymać katastrofalny spadek, który na Miceksie sięgał 16%, a 11% na największej giełdzie RTS. Po bankach azjatyckich z kolejnymi potężnymi zastrzykami tlenu pospieszyły w sukurs rynkom Europejski Bank Centralny, który puścił w obieg 70 miliardów euro, Bank of England, który wstrzyknął 20 miliardów i wreszcie Amerykańska Rezerwa Federalna. Ta ostatnia rzuciła na rynek 50 miliardów dolarów i obiecała, że na tym nie poprzestanie, jeśli będzie to konieczne. Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn przestrzegł we wtorek przed uleganiem panice, ale przyznał, że stoimy w obliczu nie mającego precedensu kryzysu finansowego, gdyż wyszedł on z samego serca systemu w Stanach Zjednoczonych, a nie z jego peryferii i uderzył równocześnie w cały świat. Różne części świata dotknięte są w różny sposób, ale spowolnienie jest powszechne, mówi Strauss-Kahn w wywiadzie dla AFP, przepowiadając, iż cała światowa gospodarka, włącznie z Chinami i Europą, straci od 0,5 punktu do 2 punktów wzrostu. Europejscy pracodawcy są zdania, iż banki w Europie nie są bezpośrednio zagrożone bankructwem Lehman Brothers, nawet jeśli ponieść mogą pewne straty. Francuska minister ekonomii Christine Lagarde wyraziła optymistyczny pogląd, iż Francję kryzys powinien oszczędzić, ale przepowiedziała, iż w najbliższym czasie winny podrożeć kredyty. Ciąg dalszy kryzysu jednak nastąpi i Lehman nie będzie zapewne ostatnim bankrutem. Największy amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs poinformował we wtorek o spadku o 70% w trzecim kwartale swego czystego zysku. Nie ulega też wątpliwości, że kryzys finansowo-gospodarczy stanie się jednym z głównych wątków kampanii wyborczej w USA. Obaj kandydaci, McCain i Obama, obiecywali radykalne zreformowanie systemu bankowo-finansowego, by uniknąć na przyszłość podobnych kryzysów. W poniedziałek Barack Obama stwierdził, że kryzys jest skutkiem 8-letnich rządów Busha i przepowiedział podobne 4 lata, jeśli McCain zostanie prezydentem. Republikanin obiecał zreformowanie Wall Street i zarzucił rywalowi, iż pragnie podwyższyć podatki i w ten sposób wykończyć gospodarkę. Na Ukrainie rozpadła się ostatecznie pomarańczowa koalicja. Sylwia Gips.
Przewodniczący Parlamentu Ukraińskiego oficjalnie ogłosił rozwiązanie koalicji sił demokratycznych, dodając, że ten fakt oczekiwany od dawna jest dla niego osobiście niesłychanie smutny. Agencja France Presse pisze o rozwodzie partii Nasza Ukraina, Ludowa Samoobrona, prezydenta Juszczenki z blokiem Julii Tymoszenko, co w przypadku tej pary przywódców można uznać za metaforę trafną. Tarcia między nimi trwały bezustannie od czasu zawiązania pomarańczowego sojuszu w 2004 roku, aż do otwartego zerwania na początku września 2008, kiedy to premier Tymoszenko na czele swojej partii głosowała wraz z prorosyjską opozycją za ograniczeniem uprawnień swego sojusznika prezydenta Juszczenki. W odpowiedzi ten ostatni wystąpił z koalicji. Agencja Reutersa zauważa, że kontekstem tego kryzysu politycznego są napięte stosunki z Moskwą w związku z wojną rosyjsko-gruzińską. Kiedy wybuchła, przywódcy Ukrainy nie zareagowali jednym frontem. Juszczenko potępił atak Rosji na Gruzję, Tymoszenko wstrzymała się od otwartej krytyki pod adresem Rosji. Logicznie premier Tymoszenko powinna teraz podać się do dymisji, ale z jej wypowiedzi wynika, że nie ma takich planów. Jej zdaniem Ukraina przeżywa burzę w szklance wody. Pani premier będzie usiłowała, zdaniem obserwatorów, zawiązać sojusz z innymi grupami parlamentarnymi, nawet z prorosyjską partią regionów Janukowycza. Jeżeli w ciągu 30 dni nie wyłoni się inna niż dotychczas koalicja partyjna, prezydent Juszczenko ma prawo rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. Byli koalicjanci spotkają się prawdopodobnie na ringu wyborów prezydenckich za rok lub dwa, chyba że zjawi się ktoś trzeci i położył kres pojedynkowi Juszczenko-Tymoszenko i wspomnieniom po pomarańczowej rewolucji.
Drzwi do NATO są dla Gruzji szeroko otwarte, powiedział w drugim dniu swej wizyty w Tbilisi sekretarz generalny paktu Jabde Hoptchefe. Ostrzegł on równocześnie w czytelnej aluzji do Rosji, iż sojusz nie pozwoli, aby jakikolwiek kraj rozerwał więzi między NATO a Gruzją. Hoptchefe przyznał wszelako, iż szereg państw członkowskich ma zastrzeżenia co do idei przyjęcia Gruzji do sojuszu. Przemawiając na uniwersytecie w Tbilisi, sekretarz generalny NATO potępił raz jeszcze Moskwę za uznanie Abchazji i Osetii Południowej, stwierdzając, iż postępując w ten sposób, Rosja odizolowała się od wspólnoty międzynarodowej i sama siebie ukarała. Po poniedziałkowym inauguracyjnym posiedzeniu w Tbilisi wspólnej komisji NATO-Gruzja we wtorek Hoptchefe z 26 ambasadorami państw członkowskich złożył wizytę w Gori, mieście do niedawna okrążonym przez rosyjskie wojska. W poniedziałek w Brukseli szefowie dyplomacji 27 podpisali się pod wspólną europejską misją, która ma się rozpocząć w Gruzji 1 października. 200 obserwatorów kontrolować będzie wycofywanie się wojsk rosyjskich ze strefy bezpieczeństwa w pobliżu Osetii Południowej i Abchazji. Zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 września na Kremlu w obecności prezydenta Francji, rosyjskie wojska mają opuścić ten region do 10 października. Amerykański generał Raymond Odierno objął we wtorek dowództwo nad amerykańskimi wojskami w Iraku. Zajmuje on miejsce generała Davida Petraeusa, którego był zastępcą do lutego tego roku. Ceremonia zmiany warty odbyła się w bazie Victory pod Bagdadem w obecności amerykańskiego sekretarza obrony Roberta Gatesa. Odierno przejmuje dowództwo międzynarodowej koalicji w momencie przełomowym, powiedział szef Pentagonu, zaznaczając, iż dokonane dotąd postępy są ciągle kruche i narzuca się ostrożność. Sam Odierno także przyznał, iż sytuacja jest nietrwała i może się jeszcze zmienić, ale uznał, że Irak jest dziś całkowicie inny niż przed 4 laty i armia iracka kontroluje już 11 z 18 prowincji. Generał Petraeus, który wcielał w życie nową strategię bezpieczeństwa dzięki dosłaniu do Iraku 30 tysięcy żołnierzy, objąć ma obecnie centralne dowodzenie nad operacjami zbrojnymi USA na Bliskim Wschodzie, w Afryce Wschodniej i w Azji Środkowej. Francuscy komandosi uwolnili parę Francuzów przetrzymywanych od 2 września przez piratów somalijskich. Zastrzelony został jeden z piratów. Po serii przypadków porwania statków u wybrzeży Somalii Unia Europejska zarządziła utworzenie komórki specjalnej do ochrony przed piractwem morskim. Rozkaz co do operacji francuskich sił specjalnych u brzegów Somalii wydał sam prezydent Sarkozy. Komandosów wspomagała z morza fregata Courbet, znajdująca się w Zatoce Adeńskiej w ramach walki z terroryzmem. To kolejny przypadek piractwa morskiego u wybrzeży Somalii po aferze Le Ponant, luksusowego jachtu porwanego wraz z załogą i uwolnionego w podobnych okolicznościach. 6 piratów przebywa w areszcie w regionie paryskim. Nicolas Sarkozy zaapelował we wtorek o międzynarodową mobilizację w walce z piractwem, które określił mianem prawdziwego przemysłu przestępczości. Według francuskiego prezydenta somalijscy piraci przechwycili co najmniej 15 15 statków i przetrzymują obecnie jakieś 150 osób. Dodajmy jeszcze, iż w Brukseli manifestowało dzisiaj około 200 polskich stoczniowców, głównie ze Szczecina, zabiegając o pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie planów restrukturyzacji stoczni przedstawionych przez polskie władze w zeszły piątek. Manifestantom okazała dużą życzliwość, jak pisze AFP, unijna komisarz do spraw konkurencji Nelly Kroes. Podkreśliła ona jednak, że będzie obiektywna przy ocenianiu planów i że muszą one zagwarantować stoczniom długoterminową rentowność. Innymi słowy, zastrzyki z budżetu są wykluczone. Tu parę żerefi, a skoro o stoczniach mowa, przenieśmy się na chwilę do Gdyni. Pierwszym z 16 filmów konkursu głównego 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni była pokazana wczoraj Rysa Michała Rosy. Reżyser mówi o swym filmie, że jest to grecka tragedia przeniesiona w czasy posttotalitarne, a film obejrzała nasza specjalna wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Jednym z zadań kina jest z pewnością przedstawianie rzeczywistości, syntetyzowanie jej w formie obrazu i pomaganie w jej zrozumieniu. Cel ten udało się osiągnąć Michałowi Rosie, który zainaugurował 15 września 33. Festiwal Polskiego Filmu Fabularnego w Gdyni, prezentując na nim swój najnowszy film Rysa. Rysa wpisuje się w wielką debatę na temat lustracji toczoną od kilku lat w Polsce i choć reżyser zaklina się, że nie chciał zrobić filmu politycznego, a polscy krytycy filmowi mówią o dramacie psychologicznym i porównują Rosę do Bergmana, to jest to z całą pewnością bardzo ważny głos w refleksji nad niedawną przeszłością Polski. Bohaterami Rysy są Joanna i Jan, grani przez Jadwigę Jankowską-Cieślak i Krzysztofa Stroińskiego, małżeństwo 60-latków, którzy przeżyli w harmonii i szczęściu 40 lat. Nagle spada na nich tragedia, która niszczy ich związek i ich samych. Wywołującym spustoszenie widmem jest stary ubek, który w jakiejś lokalnej stacyjce telewizyjnej ujawnia, że Jan jako młody chłopak był tajnym agentem i został posłany przez firmę, by uwieść Joannę, ożenić się z nią i donosić na teścia, przedwojennego działacza mikołajczkowskiego PSL-u. Joanna o audycji telewizyjnej oskarżającej jej męża o współpracę z UB dowiaduje się dzięki kasecie wideo z nagraniem programu, którą ktoś życzliwy podrzuca jej wśród prezentów imieninowych. W pierwszej chwili postanawia działać. Jan, który zapewnia o swej niewinności, nie czuje się jednak na siłach, by walczyć.
Trzeba coś z tym zrobić.
Co?
Nie wiem, no, oświadczenie. List, wytoczyć proces.
Proces w polskim sądzie. Wezmę trzeci etat.
No to list do gazet. Jasiu, nie jest ci z tym źle?
Nie, nie czuję się z tym źle. Bo świat jest pełen ludzi, którzy chcą się pokazać. Wszystko można sprzedać, więc wszystko można powiedzieć. Bez żadnej konsekwencji, bez...
Pierwsza wersja scenariusza Rysy powstała 11 lat temu. Michała Rosę zafrapowała historia, jaka wydarzyła się w byłej NRD, gdzie w aktach Stasi znaleziono dowody na inwigilowanie znanego niemieckiego polityka opozycyjnego przez własnego zięcia. Podobne dramaty miały miejsce także w Polsce. Dość przypomnieć dzieje Pawła Jasienicy, na którego do UB donosiła jego druga żona. Michała Rosę interesuje przede wszystkim wymiar psychologiczny tych historii. Słabość Jana, niepotrafiącego przyznać się do winy i wzrastającego nieufność Joanny, przeradzająca się w prawdziwą psychozę. 60-letnia, szanowana pani profesor uniwersytetu, nie jest w stanie unieść świadomości, że przeżyła swe życie z komunistycznym agentem. Ona, córka wielkiego ojca, wychowana w krakowskiej rodzinie z tradycjami i żelaznymi zasadami, dała się oszukać i mimowolnie, chciałoby się powiedzieć podświadomie, stała się wspólniczką zła. W filmie Rosy zwraca uwagę także postać Esbeka, historyka amatora, który sprowadza nieszczęście na dom Jana i Joanny. W tej kontrowersyjnej roli reżyser obsadził bardziej niż kontrowersyjnego Ryszarda Filipskiego, którego pamiętamy nie tylko jako doskonałego aktora, ale także działacza politycznego w PRL.
Mąż miał wtedy 15 lat.
18.
W 55 miał 15, rocznik 40. Jak takie dziecko mogło pracować w UB? Żułowiński.
Literówka.
Tadeusz.
To pseudonim. Raporty pisał jako Tadeusz.
Mogę je zobaczyć?
Widziałem dwa.
Widział pan.
Widziałem. Pewien człowiek dał mi je na 10 minut.
To pan jakieś kopie, ksero, cokolwiek. To mógł napisać każdy.
Nie.
Tak.
Ale napisał Tadeusz.
Jakiś Tadeusz, tak. Pan jest historykiem?
Tak.
A jaką uczelnię pan kończył?
Pedagogiczną. WSP w Łodzi. No dobrze, ja wiem, że to nie UJ. Ale to nie ma wpływu na fakty.
No, wpływu może na fakty nie ma, ale na metody tak. Bo wiem, że był pan w UB. 2 lata i 3 miesiące. Pracował pan na Monte Lubich, prawda?
Prawda. Nie jestem z tego dumny, ale na nikogo nie donosiłem.
Za to na pana donieśli. I teraz ma pan proces o bicie.
Film Michała Rosy nosi tytuł Rysa, ale mógłby nazywać się także Skaza, pęknięcie czy Grzech pierworodny. Jest nieoszczędzającą nikogo opowieścią o zakłamaniu i ludzkiej uległości wobec zła. Przez cały film przewija się scena pokazująca małą alejkę na krakowskich plantach. Obserwujemy spacerujących ludzi, dzieci się bawią, ktoś idzie szybkim krokiem, ktoś inny siedzi smutny na ławce. Każdy kryje jakąś tajemnicę, jakąś skazę i w każdej chwili rozegrać się może nowa tragedia. Bo z epoki komunizmu nikt nie wyszedł bez szwanku. Z 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Anna Rzeczycka.
No i wracamy do Paryża. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy francuskiej zapraszają teraz Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
Na pierwszej stronie Le Figaro: mobilizacja banków światowych wobec niebezpieczeństwa azjatyckiego tsunami. Po ogłoszeniu w poniedziałek bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers, giełdy światowe zaczęły spadać. Wskaźnik CAC 40 na giełdzie w Paryżu stracił 3,78%. Dow Jones na nowojorskiej Wall Street 4,42%. Amerykański kryzys finansowy dodał kolorów w kampanii prezydenckiej. Czy Francja wymknie się kryzysowi? Pyta Aujourd'hui en France i zamieszcza ocenę ekonomisty, który twierdzi, nie wierzę w rozszerzenie się infekcji. Również Libération pochyla się nad globalną wioską finansową. Giełdy w Tokio, Hongkongu, Szanghaju, Seulu były zamknięte w poniedziałek ze względu na święto i uniknęły wczorajszej gorączki na giełdach europejskich, południowoamerykańskiej i w USA. Ale we wtorek nadrobiły braki. Spadek o 2,31% na giełdzie w Singapurze. Tajwan minus 3,88%, Manila minus 4,26% i Nowa Zelandia spadek o 2,3%. Bankructwo banku Lehman Brothers spowodowało zawirowania na azjatyckich rynkach akcyjnych. Każdy chce uciec przed katastrofą, mówi Libération Kazuhiro Takahashi z banku inwestycyjnego Daiwa Securities SMBC. Inwestorzy czują się zdradzeni, nawet jeśli rząd federalny zrobił, co uznał za najbardziej logiczne w obecnej sytuacji, dodaje. Banki centralne Japonii i Korei Południowej wezwały do zachowania spokoju, obiecując, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by zachować równowagę rynku. 150 pracowników paryskiej filii banku Lehman Brothers przyszło do pracy, ale nie bardzo wiedzą, co mają robić. Wszyscy zostali totalnie zaskoczeni. Wczoraj otrzymali zwolnienie. Łudzili się jeszcze, że inny bank inwestycyjny, choćby Barclays, przejmie ich. Na próżno przed obcymi dziennikarzami nie udzielają komentarzy, ale w sercu boleść i żal do menedżerów, że ukrywali przed nimi udziały Lehman Brothers w amerykańskim rynku nieruchomości subprimes. W ogniu krytyk znalazł się również Henry Paulson z amerykańskiej rezerwy federalnej, że nie chciał pośpieszyć z pomocą, a przejął nie mniej zagrożony dom maklerski Merrill Lynch. Trzeba dodać, pisze autor artykułu w Libération, że 26 tysięcy pracowników Lehman
Brothers nie mogło się równać z 60 tysiącami z Merrill Lynch. Pracownicy paryskiej filii bankruta, jak ich amerykańscy koledzy, są częściowo płaceni w wpływach z akcji. Te zaś spadły o 95%. Zupełnie zagubieni, bezrobotni i oskubani z profitów pracownicy Lehman Brothers w Paryżu smutno patrzą w przyszłość. Dziennik Aujourd'hui en France przypomina o jutrzejszym Dniu Komunikacji Miejskiej ogłoszonym w całej Francji. Władze chcą przekonać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, autobusów, metra, pociągów podmiejskich wobec zanieczyszczenia środowiska i wysokich cen paliwa. Impreza organizowana jest już po raz drugi w setce miast francuskich, od Amiens po Brest, od Caen po Montpellier, od Nicei po Strasbourg. Wszystkie środki komunikacji miejskiej będą kosztować 1 euro. I bilet ważny jest przez cały dzień, a nie jedynie na pojedynczy przejazd. W imprezę włączyło się wiele miast Francji, ale nie Paryż. Dyrekcja metra, RATP i kolei SNCF nie skomentowały faktu, że w stolicy Dzień Komunikacji Miejskiej będzie dniem jak każdy inny.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nie trudno zgadnąć, że niemal 1/3 dzisiejszego Le Monde poświęcona jest kolejnemu paroksyzmowi kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej paradoksalna, choć to oczywiście paradoks zamierzony, jest obecność na trzeciej stronie dziennika reportażu na temat kwitnącego rynku luksusowych jachtów, na które popyt znacznie przekracza podaż. 36-letni Andrzej Mielnicienko, rosyjski bankier, kupił sobie cacuszko na 120 metrów długości za 200 milionów. euro. Nie pobił swego rywala, innego kumpla Putina, Romana Abramowicza, który buduje sobie w Niemczech łajby na 170 metrów za 350 milionów. To rozliczenie wstępne. Abramowicz ma już 4 inne takie jachty. Jak mówi jeden z producentów tych zabawek, jest dzisiaj więcej milionerów, no raczej miliarderów, w Moskwie niż w Nowym Jorku. A zagadnięty bankier dokłada, jeżeli klient pyta, ile to kosztuje, to znaczy, że nie ma środków, czyli nie jest interesującym klientem. Tymczasem zaś rynki finansowe kichają i kaszlą, choć jak pisze Le Monde w komentarzu redakcyjnym, nie doszło do czarnego poniedziałku. Spodziewano się generalnego krachu na modłę roku 29 czy 19 października 87, ale Dow Jones spadł tylko o 4,5%, a dolar nawet trochę zyskał. Choć przecież sekretarz skarbu i prezes rezerwy federalnej podjęli kolosalne ryzyko, pozwalając zatonąć bankowi braci Lehman. Zdolność do podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych, pisze dalej Le Monde, nie przekreśla jednak faktu, iż okazali się niezdolni do ich przewidzenia. Ogromną odpowiedzialność za nadmuchanie bombli finansowych ponosi tu zresztą wieloletni prezes Fed, Alan Greenspan, a także administracja, która chcąc jak najszybciej uczynić z maksymalnej liczby Amerykanów posiadaczy własnych domów, pozwoliła na samobójczy bieg funduszom Freddie Mac i Fannie Mae, które musiała teraz ubezwłasnowolnić. Po paru interwencjach państwowych tym razem władze postanowiły pozwolić działać prawom rynku. Niech winni szalonego ryzyka poniosą za to współmierne z nim konsekwencje. Najważniejsza jednak jest lekcja na przyszłość. Finansiera wie teraz, czego się może spodziewać. Może to skłoni ją do działań bardziej racjonalnych, pisze Le Monde. Jeszcze parę interesujących spostrzeżeń wokół agresji rosyjskiej na Gruzję. W jednej z trzech korespondencji czytamy o spodziewanym masowym ataku na gruzińskie witryny internetowe w czasie walk. Witryny rządowe zostały na przykład zasłonięte pirackimi obrazkami. Witryna prezydencka ukazywała Saakaszwilego obok Hitlera z komentarzem "skończy jak on". Skrzynki pocztowe zalała lawina zawirusowanych maili z obelgami pod adresem gruzińskiego prezydenta albo pod fałszywym szyldem BBC rozpowszechniających fałszywe informacje o zabitych dziennikarzach. Już 9 sierpnia witryna prezydencka przeszła na amerykański serwer Tulip System, po czym natychmiast stała się przedmiotem nowych ataków. Zdaniem pani ekspert, cytowanej przez Le Monde, ataki nie przyszły z rosyjskich kręgów rządowych, lecz ze strony rosyjskich oszołomów. Daniel Vernet rozważa natomiast w tym kontekście przyszłość NATO, pisząc na koniec tak. Jeżeli Zachód zgodzi się teraz na zbliżenie paktu z Gruzją, podejmie dwa ryzyka. Albo będzie ją musiał wesprzeć wojskowo wobec rosyjskiego zagrożenia, albo czekać z założonymi rękami, dowodząc, że gwarancje są fikcją. Jeżeli zaś odłoży to zbliżenie na święty nikt, nigdy, stworzy wrażenie, że ulega kremlowskim naciskom. W roku 1990 pewien politolog sowiecki napisał, że pozbawiając na to wroga, zadano mu potężny cios. Nie jest rzeczą pewną, czy Rosja mu się istotnie przysłużyła, wskrzeszając owego wroga, pisze Daniel Vernet w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
W Brukseli odbywa się we wtorek 16 września pierwszy szczyt o Romach. Tę nazwę dla Cyganów przyjęła Światowa Rada Romska w 1971 roku. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso określił sytuację Romów w Europie jako dramatyczną i powiedział od razu, że poprawa tej sytuacji zależy od krajów członkowskich. Nazwa szczyt nie oznacza obecności przywódców państwowych. Komisja Europejska chciała tylko podkreślić, że wszystkie liczące się w Europie osobistości, którym sytuacja Romów leży na sercu, zebrały się w budynku imienia Karola Wielkiego, kilka kroków od siedziby Rady Europejskiej. Wśród nich przedstawiciele społeczności romskiej i przedstawiciele krajów, w których społeczność ta jest najliczniejsza – Węgier, Rumunii, Bułgarii. Romowie są jedną z największych mniejszości etnicznych w Europie. Brak jednak wiarygodnych spisów ustalających ich liczbę – 4, 7, 10, a może nawet 12 milionów. Wielu z nich, prawdopodobnie większość, boryka się z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, powiedział komisarz Szpidla, odpowiedzialny za politykę równych szans w Unii Europejskiej. W oczach 77% Europejczyków sytuacja społeczna Romów jest prawie tak samo niekorzystna jak sytuacja osób niepełnosprawnych. We Francji, gdzie Romów jest zaledwie 6 tysięcy, według stowarzyszeń charytatywnych, prefektura departamentu Seine-Saint-Denis, znanego z płonących przedmieść, założyła osiedla integracyjne dla 300 Romów. Proponuje im naukę języka francuskiego i kształcenie zawodowe. W Lyonie 4 Romów pochodzenia rumuńskiego nauczyło się murarki, ale nie wiadomo, czy znalazło pracę. Władze lokalne zaczynają rozumieć potrzebę integracji Romów, zwłaszcza po likwidacji ich obozowisk i pod Paryżem. W Lyonie, ale pracodawcy ociągają się z ich zatrudnieniem. Na Słowacji, gdzie 160 tysięcy Romów na 400 tysięcy członków tej społeczności żyje w nędznych warunkach, bank centralny finansuje oryginalną kampanię informacyjną na temat euro. Trupa Romatan objeżdża kraj z bezpłatnym spektaklem.
1 euro jest 300,126 słowackich korun.
Większość dialogów prowadzona jest jednak w języku romskim. Na Słowacji, tak jak we Francji i innych krajach Unii Europejskiej, Romowie muszą poznać język kraju, w którym mieszkają. Dlatego wszyscy, zaczynając od dzieci, powinni być objęci polityką edukacyjną, podkreśliła podczas szczytu w Brukseli romska eurodeputowana Livia Jaroka. Ale edukacja jest także potrzebna osiadłym mieszkańcom krajów członkowskich, ażeby wyzbyli się stereotypowych sądów o cyganach, co zależy po części także i od wzrostu poczucia odpowiedzialności Romów, zaznaczył w swym przemówieniu przewodniczący Barroso. Co może zrobić dla Romów Unia Europejska? Barroso powiedział wprost, że wszystkie narzędzia są w rękach państw członkowskich. Komisja Europejska może jedynie wesprzeć ich działalność funduszami strukturalnymi i prawodawstwem, zakazującym wszelkiej dyskryminacji w dziedzinie ekonomicznej, społecznej i politycznej. Stowarzyszenia romskie i obrony Romów chcą więcej. Jednej dyrektywy dotyczącej ich wyłącznie. Chcą, by zacytować 9 stowarzyszeń działających we Francji, aby 27 krajów Unii zobowiązało się do przestrzegania tej dyrektywy, do upowszechniania tolerancji i szacunku wśród ludności, do uznania ludobójstwa cyganów przez hitlerowskie Niemcy. Uczestnicy szczytu w Brukseli protestowali również przeciwko wszczętej niedawno we Włoszech rejestracji Romów z pobieraniem odcisków palców włącznie. Wielu nosiło koszulki z napisem "Precz z rejestrem etnicznym". Bankier filantrop George Soros wyraził w Brukseli nadzieję, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uzna tę procedurę za nielegalną, tak by nie rozpowszechniła się w całej Unii. Otrzymał za to rzęsiste oklaski i podziękowania, a jeden z przedstawicieli Romów przyznał mu nawet nawet spontanicznie obywatelstwo romskie. Komisja Europejska oficjalnie zezwoliła rządowi Berlusconiego na rejestrację Romów. Można w tym widzieć niezręczną reakcję na następstwo ostatniego rozszerzenia Unii, napływ romskich imigrantów z Rumunii i Bułgarii. Wszystkie kraje zachodnie reagują podobnie. Niemcy organizują bezpłatny powrót autobusami dla zawodowych żebraków romskich. Francuzi odesłali do Rumunii w 2007 roku 1673 osoby, w większości Romów. Francję reprezentowała na szczycie w Brukseli Christine Boutin, minister odpowiedzialna za politykę miejską mieszkaniową, która zapowiedziała, że Paryż w charakterze przewodniczącego Rady Europejskiej przedstawi propozycje konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji Romów podczas unijnego szczytu w grudniu 2008 roku.
La radio du monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Od kiedy Stanisław Wokulski skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla niego życie prawie mistyczne i Wokulski pomyślał, że w tym mieście przeżył w ciągu jednej godziny więcej niż w Warszawie przez całe życie. Pierwszego dnia wychodził z Grand Hotelu dwukrotnie. Najpierw skręcił w lewo, a później skręcił w prawo. Wokulski szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych szumów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Szedł i lękał się spojrzeć za siebie. Zdawało mu się, że na tej drodze, kipiącej przepychem i weselem, on sam jest jak zdeptany robak, który wlecze za sobą wnętrzność. Wokulski szedł pod górę w stronę Łuku Triumfalnego. Doszedł do Placu Gwiazdy, Prus napisał do Łuku Gwiazdy i zawrócił. Począł schodzić w stronę Concorde. Gdy znowu dosięgał Placu Zgody, zobaczył poza tuleryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Giffarda, pomyślał. Szkoda, że nie mam dziś czasu. To była 8 godzina pobytu Wokulskiego w Paryżu. Balon parowy Henri Giffarda wznosił się na uwięzi nad dziedzińcem pałacu Tuleryjskiego pomiędzy małym łukiem triumfalnym i dawnym frontonem pałacowym, który spłonął za komuny. Balon Giffarda był okazały, ale nie był czarny. Czarne było słońce. Czarne słońce Wokulskiego, czarne słońce Nerwala, czarne słońce melancholii. Wokulski w 8 godzinie pobytu w Paryżu schodził polami elizejskimi w stronę Luwru i dostrzegł nad dachami Paryża gwiazdę, tę samą gwiazdę, która prowadziła Gerarda de Nerwala przez obłęd, zawsze i wszędzie w obłędzie. Wokulski spostrzegł czarne słońce z wiersza Nerwala El Deshidado. Wdowiec niepocieszony, obleczony w kiry, jak książę Akwitanii na zamku niebyłym, gwiazda mnie odumarła w konstelacji Liry, czarne melancholii słońce zapaliłem. Pewnego dnia, ile nocy i dni Wokulski przebywał w Paryżu? Nie wiadomo, co najmniej 5 dni i 5 nocy, bo za tyle kazał wystawić rachunek w Grand Hotelu. Może miesiąc, na pewno cykl cały kosmiczny, kolisty krąg wiecznego powrotu, jedną chwilkę, godzinę nadziei, moment wieczny. Pewnego zatem wieczystego dnia Wokulski załatwiał się z interesantami w Grand Hotelu w salonie przyjęć. Odprawił jegomościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną. W końcu lokaj oznajmił: profesor Geist. Wszedł człowiek bardzo mały i szczupły, z twarzą żółtą jak wosk. W salonie przyjęć pojawił się osobnik, który mógł odmienić bieg życia Wokulskiego i w pewien sposób go odmienił. Pojawił się uczony, mag, wariat, alchemik. Zjawił się duch. Geist widział Wokulskiego w balonie Giffarda. Wokulski do balonowego kosza wsiadł i wzniósł się w paryskie powietrze. Geist zniósł się z Wokulskim. Wznieśli się zatem pospołu. Wokulski zniósł się z Geistem, nie znali się przecież, ale Geist Wokulskiego, jak na ducha przystało, natychmiast rozpoznał i przeczytał, nie w 8 godzinie pobytu Wokulskiego w Paryżu, tylko trochę później. Ale trochę później było tym samym, co trochę wcześniej. Po i przed stopiły się w teraz. Onegdaj puszczałeś się pan balonem captif, oznajmił Geist, i była chwila, że chciałeś pan wyskoczyć z galerii.
Wokulski na te słowa cofnął się z krzesłem, a Geist, starzec o niezdecydowanym wieku, przenikliwy jak Sherlock Holmes, powiedział Wokulskiemu, że skoro spoglądał na balonowy barometr tak często, to jest przyrodnikiem, a człowieka myślącego o samobójstwie i tak rozpoznają nawet pensjonarki. Ten starzec o niezdecydowanym wieku wytropił najtajniejszą myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobójstwie, ale jeszcze tak nieśmiało, że sam przed sobą nie miał odwagi sformułować tego projektu. Geist nabrał do Wokulskiego zaufania, bo o samobójstwie myśli, jego zdaniem, wariat, łajdak lub człowiek wartościowy, któremu za ciasno na świecie. Geist wiedział, że Wokulski nie jest łajdakiem, tak jak koń nie jest krową. I Geist odkrył, dlaczego Wokulski chce się zabić. Majątek ma, o sławę nie dba, czyli kobieta. Kobieta to źle, powiedział Geist Wokulskiemu. Kobiety nigdy nie gubią ludzi od razu. To znaczy, że dla Geista w kobietach mieszka coś nieludzkiego. W każdym razie Geist zapewnił Wokulskiego, że w jego laboratorium bardzo łatwo można zginąć i jeszcze jak. Zatem wszystko i nic przed nami. O balonie Henri Giffarda opowiem.
RFI, Radio France Internationale.
Multimédia, Stéphane Rieger.
Przymus dobrowolny, tak można by określić znaną z dowcipu o Stalinie filozofię nieustającej ekspansji Google'a. Nie ma praktycznie miesiąca, aby Larry Page i Sergey Brin nie zaoferowali nam nowego serwisu, bez którego wkrótce nie będziemy się mogli obejść. Oplatając świat swymi mackami ośmiornicy, Google hipnotyzuje swą maestrią i oferowanym komfortem, osłabiając nasze bariery immunologiczne i wciągając nas nolens volens do swoich podbojów. W ciągu ostatnich tygodni wysypało znów jak z rogu obfitości. Nie zadowalając się swym faraońskim projektem cyfryzacji światowych zasobów bibliotecznych, Google Print, firma z Mountain View postanowiła stworzyć Google News Archive, czyli internetowe archiwum prasy codziennej z ostatnich 200 lat. Na mocy porozumienia z firmą GeoEye dostała wyłączność na eksploatację zdjęć z nowego satelity GeoEye One, wystrzelonego właśnie na orbitę i pozwalającego dostrzec obiekty o rozmiarach 50 cm. Aby przyprawić sobie humanistyczną gębę, Google zawarł sztamę z medialnym magnatem Johnem Malone i europejskim bankiem HSBC, inwestując w projekt zrzucenia z nieba dobrodziejstw internetu nędzarzom z południowej półkuli na czele z Afryką, czyli podłączenia satelitarnie do sieci milionów ludzi komunikacyjnie dotąd upośledzonych. Aby zaś załapać się na nowe, nośne technologie mobilności, prowadzi intensywny lobbying, aby wskoczyć ze swymi usługami w lukę, jaka powstanie w Europie po uwolnieniu kanałów analogowych telewizji i aby skolonizować przestrzeń telefonii komórkowej. Najbardziej dorodnego królika wyciągnął jednak ze swego kapelusza Google przed niespełna 2 tygodniami, oferując internautom nieodpłatnie swego nawigatora Chrome. Nawigator to klucz do sezamu, nasze okno na świat. Wszystko przez nie wychodzi, wszystko przez nie wchodzi. Microsoft zbudował swą potęgę dzięki skokowi na Netscape'a, pioniera nawigacji, za co zresztą musiał potem zapłacić oskarżony o złamanie zasad konkurencji. Dziś jego Internet Explorer kontroluje jeszcze 3/4 rynku nawigatorów, ale 20% odbił mu już Firefox, niezależnej fundacji Mozilla, kontrolowanej zresztą w 85% przez Google'a. Ten ostatni nie waha się zjeść własnego dziecka, choć nie da się ono pewnie zjeść bez kaszy, biorąc ostry wiraż strategiczny. Nawigator Chrome w swej pierwszej wersji nie oferuje nic nadzwyczajnego w porównaniu z konkurencją. Być może jest nieco szybszy, ale na razie dość siermiężny w zestawieniu z Firefoxem lub Operą. Przy tym próbował złapać internautów w sidła paragrafów przemieniających ich w jeleni albo niewolników arbitralnych reguł gry, zanim pospiesznie z tego się wycofał. Tak jak pod naciskiem instancji europejskich zobowiązał się skrócić o połowę 18-miesięczny, a w zasadzie nieograniczony okres przechowywania danych o korzystających z jego usług internautach, co jest dlań głównym napędem sprofilowanej reklamy i podstawowym źródłem zysku. Jego nawigator Chrome, przezwany już przez złośliwych Big Browser, nie stanowiłby jednak strategicznego zwrotu, gdyż po co komu nowe okno na świat, gdy ma już jedno lub dwa całkiem dobre, gdyby nie chodziło tu w istocie o coś całkiem innego. Google ledwie skrywa swe intencje. Chrome skrojony jest na miarę nowego wyzwania, które rzucić chce Microsoftowi, kusząc nas takim z grubsza dealem. Wszystko, co robiliście dotąd przy pomocy programów zainstalowanych na waszym komputerze, jak Word, Excel, program do obróbki zdjęć i filmów i temu podobne, będziecie od tej chwili mogli robić w sieci, poniekąd na zewnątrz, nie obciążając waszego twardego zysku i nie dając zarobić monopoliście wciskającemu wam zastrzeżony kit za ciężkie pieniądze. Byłoby to kuszące, gdyby Google nie jawił się w tej perspektywie jako potencjalnie groźniejszy jeszcze monopolista, gdyż skrywający swą interesowność za zasłoną dymną oferty szczodrobliwej i pozornie darmowej, maskujący swe oblicze Big Brothera, kolekcjonera osobistych danych, preferencji i popędów, których inwentaryzacja to napęd jego prosperity, frazeologią postępu bez granic i za frajer. Obawiam się, że dość jesteśmy gnuśni, pożądliwi i naiwni, by dać się wciągnąć w dowolną kabałę, a przebudzimy się dopiero wtedy, gdy będzie za późno, aczkolwiek zawsze można wyciągnąć wtyczkę.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Erich Truffaz uważany jest za muzycznego spadkobiercę Milesa Davisa. W przeciwieństwie jednak do mistrza w miarę upływu czasu, raczej zdąża on w kierunku zwiększenia melodyczności utworów, raczej odchodzi od improwizacji i przesuwa się od czystego jazzu w kierunku pop i rocka. No, może jednak z tym pop nie przesadzajmy. Ostatnia jego płyta zatytułowana Archangielsk jest dość eklektyczna. Zaproszeni do jej nagrania zostali wokaliści. Połowa utworów jest śpiewana z jazzem, nie mający nic wspólnego, jak na przykład raper Nia, z którym zresztą Erich Truffaz współpracuje już od lat. Na marginesie, Nia jest doktorem socjologii, czyli kolejnym dowodem na to, że raperami nie są tylko bezrobotni młodzieńcy z przedmieść. Gościem w nagraniu tej płyty był Christophe, postać we francuskiej piosence. Zaistniał na scenie w latach 60. Od tamtej pory kilkukrotnie zmieniał styl i znikał ze sceny na długie lata. Ostatni comeback miał w 2002 roku. W tym roku jesienią ma wyjść jego nowa płyta, a przedtem trasa występowa. Posłuchajmy utworu, który Christophe nie tylko zaśpiewa, ale którego jest współkompozytorem i współautorem słów L'un dans l'autre. Usłyszycie Państwo również trąbkę Erika Truffaz.
Pluie de rose sur tes joues.
marzeniem Erika Truffaz było stworzenie muzyki, której dobrze się słucha, którą ma się ochotę zaśpiewać. Jednym słowem, znacznie bardziej pop czy rock niż jazz. I ta płyta jest trochę odejściem w stronę tych gatunków muzyki. Nie bawmy się w klasyfikacje, ale trudno jednak tego nie zauważyć. Więcej tu chyba rytmów rockowych niż jazzowych. Poza Nia i Christophem w nagraniu płyty wziął udział Ed Harcourt, który zafascynował Truffaza w czasie koncertu w New Morning w wieczorze poświęconym Chetowi Bakerowi. Truffaz uważa go za najlepszego angielskiego wokalistę, z jakim zdarzyło mu się współpracować. Posłuchajmy kompozycji zespołowej ze słowami Eda Harcourta, Red Cloud. Śpiewa Ed Harcourt. Tytuł płyty Archangielsk wziął się z podróży i występów w Archangielsku. Jak wielu Francuzów, Truffaz uległ czarowi Rosji. Port nad Morzem Białym urzekł go swoim chaosem, nierealnością, skleconymi z desek, ledwo trzymającymi się kupy chałupami. Takie to piękne, takie nie z tego świata, jak halucynacja. Tak w każdym razie odebrali ten pejzaż członkowie zespołu, kiedy pewnego mroźnego poranka wyszli ze swojego hotelowego pokoju. I taka miała też być ta płyta. Posłuchajmy na zakończenie utworu tytułowego z płyty Archangielsk. Tym razem będzie to utwór instrumentalny, jak wszystkie skomponowany zespołowo.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.